Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
We wtorek, 25 października, na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie
Watykańskie przesłanie do wyznawców hinduizmu.
Relacja z konferencji zorganizowanej na KUL z okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji Nostra Aetate.
Informacja o stanie wolności religijnej w Turcji.
Refleksja księdza Bogusława Trzeciaka o wyzwaniach związanych z biurokratyzacją Unii Europejskiej.
Zapraszamy.
Do tragedii tsunami nawiązał przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego w swym dorocznym przesłaniu do hinduistów na święto Diwali. W tym roku obchodzą je oni 1 listopada. W liście przypomniano też 40-lecie soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Przesłanie prezentuje arcybiskup Michael Fitzgerald.
Diwali
lub Deepawali jest świętem świateł, zwycięstwa światła nad ciemnościami, dobra nad złem. W naszym przesłaniu mówimy, że chrześcijanie będą przeżywali to święto razem z wyznawcami hinduizmu. Radujemy się świętami nawet wówczas, kiedy wiemy, że ten świat nie jest doskonały. Dochodzi w nim do katastrof, tragedii rodzinnych, śmierci. Wybraliśmy ten temat ze względu na ubiegłoroczną klęskę tsunami, która spowodowała ogromne zniszczenia nie tylko w południowo-wschodniej Azji, ale także w Indiach. Jednocześnie wyzwoliła ona ogromną solidarność ludzi wyznających różne religie. Hinduiści i chrześcijanie współpracują, niosąc pomoc osobom, które utraciły swe domy i środki do życia. Zaznaczamy w przesłaniu, że skoro potrafimy dzielić radość, to powinniśmy też wspólnie pracować. To właśnie oznacza dialog, który nie tylko ma być rozmową, ale także przezwyciężaniem uprzedzeń, współpracą i wzajemną pomocą. Istnieją różne organizacje i stowarzyszenia naszych kościołów i poszczególnych religii, które mogą współpracować. Przesłanie ma do tego zachęcić. Nie jest ono związane jedynie ze świętem Diwali, ale dotyczy też normalnego życia całego roku. Czterdzieści lat temu na Soborze Watykańskim II została podpisana deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate. Z tej okazji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona znaczeniu deklaracji ogłoszonej 28 października 1965 roku. Relacja ojca Tomasza Wrońskiego.
Okrągła rocznica to okazja do uświadomienia sobie znaczenia tego dokumentu dla Kościoła i świata, dla dialogu międzyreligijnego i dla ekumenizmu. Nie chodzi tylko o uczczenie pewnego ważnego wydarzenia, ale jak mówi profesor Piotr Gutowski...
Chodzi także o to, żeby zastanowić się, jakie dalsze kroki należałoby podjąć, żeby taki dialog mógł się owocnie toczyć, a zdaje się, że jest on w tej chwili warunkiem w ogóle bezpieczeństwa międzynarodowego.
Konferencję rozpoczęło wystąpienie profesora Kłoczowskiego, który przypomniał o kontekście powstania deklaracji.
Jej wymowa, jej znaczenie. Dzisiaj jeszcze je lepiej widzimy z dzisiejszej perspektywy. Nie zapominajmy o narastających właśnie w XX wieku zjawiskach kolosalnych niebezpieczeństw, nienawiści narastającej w Europie, w tej starej kolebce chrześcijaństwa, uwidoczniły barbarzyństwo niezwykłe, na które ludzi stać. Z jednej strony wiemy o głośnej tezie, że czeka nas w XXI wieku wojna cywilizacji i wojna religii. I z drugiej strony ta inna perspektywa pokoju i współistnienia.
Jesteśmy w takim miejscu bardzo ważnym w tej chwili, kiedy dochodzi do konfrontacji kultur.
Przedstawiciel organizatorów konferencji, profesor Sławomir Żurek.
Właściwie na każdej płaszczyźnie, zarówno społecznej, jak i politycznej. I w tym właśnie momencie potrzebny jest dialog jako forma wzajemnego poznawania się, rozumienia i przedstawiania swoich własnych argumentów. Nie ku temu, żeby zmieniać drugiego, ale ku temu, żeby lepiej siebie rozumieć. Jest dwóch gości głównych, to jest profesor rabin Michael Ziegler, Signer ze Stanów Zjednoczonych, z Uniwersytetu Notre Dame. To jest jedyny rabin pracujący na Wydziale Teologii Katolickiej. I druga postać, profesor Hans-Peter Heinz, prorektor Uniwersytetu w Augsburgu. Z Polski ksiądz Piotr Nikolski z autokefalicznego kościoła prawosławnego, profesor Karol Karski z kościoła luterańskiego, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, między innymi Maciej Stanisław Zięba, warto przywołać księdza Rubinkiewicza.
Partnerem dialogu są także agnostycy i ateiści.
Oni muszą być również uwzględnieni jako strona dialogu i oni również w tej naszej konferencji są. Jest tutaj profesor Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który określa się mianem agnostyka. Pisze książki, w których atakuje, ale atakuje z pewną życzliwością światopogląd religijny. Raczej te ataki jego dotyczą strony filozoficznej, jest to bowiem dobrej klasy filozof. Niemniej jednak uważa, że nie ma racjonalnych podstaw do wiary w Boga i muszę powiedzieć, że jest człowiekiem, który reprezentuje dość znaczną grupę ludzi, którzy tak dzisiaj myślą. A więc my chrześcijanie, czy Węzi, my katolicy, musimy również znaleźć jakiś sposób porozumienia się z takimi ludźmi. I to nakłada już na nas nie tylko obowiązek wypracowania pewnych kategorii umożliwiających taki dialog w obrębie teologii, czy w obrębie religii, ale także w obrębie filozofii. Więc nie jest przypadkowe, że wielu uczestników tej konferencji to są filozofowie.
Tożsamość jest warunkiem wstępnym dialogu.
Arcybiskup Józef Życiński.
Szacunek w dialogu przejawia się, że szanujemy naszą odmienność i szukamy tych wartości, które mogą być nam wspólne, nie usiłując szukać w drugim narcystycznego odbicia mojej własnej twarzy.
Ten może prowadzić dialog, kto sam rozumie, kim jest i kto ma postawę otwarcia na drugiego, aby ubogacać siebie. To jest moim zdaniem naprawdę postawa dialogu.
Dziś, gdy się czyta Nostra Aetate, no to wydaje się, że ona głosi rzeczy oczywiste, prawda? I trudno nam jest przyjąć, że w 65 roku to był rewolucyjny krok. Z drugiej strony oczywiście musimy dbać o naszą własną tożsamość. Nie można zagubić się w takim relatywizmie, który prowadziłby do tezy, że prawda jest wszędzie. Wiemy, że jakby każda z religii ma pewne roszczenie do prawdziwości. Tak katolicy, czy chrześcijanie szerzej, jak i buddyści, hinduiści, czy ateiści także. No i teraz jest poważny problem, jak te roszczenia do prawdy ze sobą uzgodnić. Czy one są w ogóle uzgadnialne ze sobą? Bo ja sam wierzę, że jeden z tych światopoglądów jest prawdziwy. Sam jestem katolikiem, ale rozumiem roszczenie do prawdziwości innych religii. I myślę, że to roszczenie do prawdziwości musi być jakoś uszanowane. Ale właśnie jak uszanowane, skoro my jesteśmy przekonani, że pełna prawda jest u nas? Powinniśmy zgodzić się moim zdaniem na to, że ciągle do tej prawdy dążymy. Co zresztą zgodne byłoby z naszym doświadczeniem historycznym. Przecież nasza dzisiejsza świadomość tego, czym jest Kościół, Bóg, na czym polega zbawienie, jest inna niż wiek temu, czy kilka wieków wcześniej. Ten obecny stan tego dialogu wymaga również włączenia się filozofów, którzy znają ten temat i którzy zechcieliby pomóc w wypracowaniu takich kategorii.
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich stała się także inspiracją do dialogu ekumenicznego. Jak dzisiaj jest odbierany ten dokument?
Dokumenty dotyczące dialogu są jakimś katalizatorem, który wpływa potem na cały ruch ekumeniczny. Kiedy spotykamy się na przykład w społecznościach anglikańskich, to widzę, że dla nich punktem odniesienia jest to, że katolicy już coś robią. Pozostaje cały szereg problemów, żeby to robienie nie było okolicznościowo, żeby kształtować mentalność, z którą dotrzemy do przeciętnego odbiorcy. Powoli docieramy. Najlepszy przykład, gdy młodzież żydowska przyjeżdżała przed laty na Majdanek, nie miała żadnych kontaktów z młodymi Polakami. Nawet dyrektorowi Majdanka nie zgłaszano o tym, że przyjadą. A teraz te same wycieczki młodych Żydów proszą o spotkanie z młodzieżą z KSM-u, czasem chcą spotkać się z arcybiskupem.
Jak może wyglądać dialog międzyreligijny w praktyce, zapytaliśmy uczestników.
Jak w 2002 roku młodzież Izraela przyjechała, to byliśmy troszeczkę przerażeni.
Dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, Zofia Bielecka.
Potem zobaczyliśmy, że to wszystko się udało. Co roku przyjmujemy młodzież tutaj i staramy się, żeby to było coś więcej niż zwykłe spotkanie, przełamywanie stereotypów i tak dalej, ale przede wszystkim uczenie się nawzajem miłości wzajemnej. Zapalamy światło pokoju wspólnie. Podpisywaliśmy już plakat o pokoju w różnych językach. Śpiewamy Szema Izraelo. To było takie jedno spotkanie, kiedy odpowiedzialni i kantorzy neokatechumenatu śpiewaliśmy psalmy i wtedy zapalaliśmy światło pokoju. Oni mieli łzy w oczach. Szkoła była tym miejscem, gdzie nauczyli się w Polsce uśmiechać i cieszyć. I teraz po raz pierwszy jedziemy my tam do Izraela z grupą młodzieży i nauczycieli. I teraz oni za to wszystko organizują dla nas pod kątem Ziemi Świętej. To są święte miejsca dla was. Chcemy wam je pokazać za to, co było tutaj.
I to jest już przejaw tego dialogu na poziomie kultury, który to dialog zaczął się na poziomie teologii.
Konferencję o międzyreligijnym i ekumenicznym znaczeniu deklaracji Nostra Aetate zorganizowało Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Z Lublina dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński, kapucyn.
Jest mało prawdopodobne, by w ciągu najbliższych 10 lat w Turcji zapanowała pełna wolność religijna, odpowiadająca standardom praw człowieka przyjętym w Unii Europejskiej. Opinię tę wyraził Otmar Öhring w artykule opublikowanym przez norweski serwis obrony wolności religijnej Forum 18. Kieruje on w katolickim dziele charytatywnym Misio w Aachen Biurem Praw Człowieka. Jego zdaniem w Turcji nie będzie wolności, dopóki nie zmieni się szowinistyczny program nauczania w tamtejszym szkolnictwie podstawowym i średnim. Ustawicznie wychwala się tam wszystko, co tureckie. Tureckość zaś utożsamiana jest z islamem sunnickim. Kto nie jest tureckim muzułmaninem sunnitą, nie cieszy się w tym kraju pełnią praw. Uderza to zarówno w mniejszości etniczne, jak i religijne. Kurdowie, którzy są sunnitami, nie mają w Turcji tych samych praw, co ich tureccy współwyznawcy. Tym gorsza jest sytuacja Kurdów alewitów, skoro dyskryminuje się również Turków należących do tej sekty, a są ich miliony. Tureckie władze wzniosły w wielu alewickich wioskach sunnickie meczety, mimo iż członkowie sekty nie chodzą do nich, tylko mają własne domy modlitwy.
Sekularystyczne reformy wprowadzone w latach 20. przez twórcę Republiki Tureckiej Mustafę Kemala Atatürk'a ograniczyły prawa wszystkich religii, włącznie z islamem. Zostały zakazane bractwa sufickie uprawiające muzułmańską mistykę, takie jak słynni tańczący derwisze. Nieoficjalnie jednak istnieją one nadal i są tolerowane. Należy do nich nawet wielu urzędników wysokiej rangi i posłów do parlamentu. Kursy koraniczne oficjalnie winny się odbywać pod ścisłą kontrolą państwa. W rzeczywistości jest około 6000 nieoficjalnych kursów tolerowanych przez policję i urzędników. W latach 80. zakazano kobietom nakrywania głowy chustą. Na Uniwersytecie w Stambule studentkę 5. roku medycyny zmuszano, by zaprzestała ją nosić. Kobieta przeniosła się do Wiednia, gdzie dokończyła studia.
Wyznania chrześcijańskie w Turcji nie mają osobowości prawnej. Pod tym względem sytuacja jest nawet gorsza niż za Imperium Ottomańskiego. Pod panowaniem sułtanów różne niemuzułmańskie wspólnoty religijne miały bowiem własny status określany tureckim terminem millet. W praktyce pozwala się obecnie na katechizację dzieci w parafiach katolickich prawosławnych. Niemożliwe jest kształcenie duchowieństwa i trzeba je prowadzić za granicą. Seminaria grecko-prawosławne i ormiańskie zostały zamknięte w latach 70. W oparciu o zawarty w roku 1923 traktat z Lozanny katolicy mogą sprowadzać księży z zagranicy, jednak tylko w ograniczonej liczbie. Protestanci nie są zatwierdzeni jako grupy religijne, jednak ich działalność toleruje się. Mogą nawet wynajmować w celach religijnych pomieszczenia świeckie, co muzułmanom jest zabronione.
Wolno zmienić religię i wpisać to do dokumentu tożsamości. Niemuzułmanom grozi jednak w Turcji społeczna izolacja i mają kłopoty z zatrudnieniem. Często więc ukrywają tożsamość, wpisując do dokumentów islam. W ostatnich 10 latach oficjalnie odnotowano mniej niż 400 nawróceń na chrześcijaństwo i tylko około 10 na judaizm. Działalność religijna jest ściśle kontrolowana. Patriarcha Bartłomiej I mówi, że nawet w siedzibie patriarchatu na fanarze ściany mają uszy. Policja często pojawia się w świątyniach, rzekomo by strzec bezpieczeństwa chrześcijan.
Niestety dyplomaci państw Unii Europejskiej niewiele czynią, by bronić wolności religijnej w Turcji, stwierdza Otmar Öhring. Pełna wolność religijna mogłaby tam wzmocnić wpływy islamu i niektórzy obawiają się, że osłabi to w tym kraju orientację prozachodnią. W tej sytuacji tureckie wspólnoty religijne winny, zdaniem przedstawiciela Misio, dać się usłyszeć zarówno na forum krajowym, jak i za granicą. Należy przypominać, że Turcja już 50 lat temu podpisała Europejską Konwencję Praw Człowieka, gwarantującą pełną wolność religijną. W obronie swych praw wspólnoty religijne powinny odwoływać się do sądu. Już od jakich 10 lat czynią to protestanci, na ogół z powodzeniem. Natomiast patriarchatowi ekumenicznemu nie udało się przed Sądem Najwyższym w Ankarze odzyskać swego dawnego sierocińca na jednej z wysp koło Stambułu. Obecnie odwołał się on w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mają się też do niego zwrócić alewici, jeżeli nie będą mogli prowadzić dla swych dzieci lekcji własnej religii w szkołach państwowych.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Odchudzanie prawa unijnego. Unia Europejska uważana jest często za monstrum biurokratyczne, które wiąże gospodarkę niepotrzebnymi przepisami i przez to odbiera obywatelom zaufanie do integracji europejskiej. Odpowiedzią może być jednak nie tyle absolutna deregulacja, ale lepsza regulacja prawna, dająca pewność, że prawo europejskie interweniuje tylko tam, gdzie jest to rzeczywiście niezbędne. Z tego to powodu Komisja Europejska ogłosiła, że rezygnuje z prawie 70 projektów dyrektyw bądź rozporządzeń, które w ciągu ostatnich lat utknęły w procesie legislacyjnym i które obecnie ocenia się jako sprzeczne z unijną strategią wzrostu konkurencyjności. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Verheugen. Wśród tych projektów przeznaczonych do kosza są dyrektywy dotyczące ochrony środowiska i transportu, m.in. dyrektywa na temat ochrony pracowników narażonych na promieniowanie słoneczne oraz propozycja harmonizacji w Unii Europejskiej zakazu ruchu samochodów ciężarowych w weekendy. Wycofany będzie również projekt dyrektywy o etykietowaniu produktów i dyrektywa normalizująca wielkość opakowań kawy. Wycofywane projekty nie tyle budzą kontrowersje polityczne, co po prostu są nieaktualne, jak na przykład projekt z roku 2000 dotyczący decyzji Unii Europejskiej w sprawie wprowadzonego przez Rosję zakazu importu świeżych jaj. Zanim Unia przyjęła tę decyzję, Rosja cofnęła swój zakaz. Komisja Europejska zapowiedziała, że do ponownego przeanalizowania pójdzie projekt dyrektywy z roku 2002 o ochronie pracowników zatrudnianych czasowo. Taki sam los czeka dwa inne rozporządzenia, które są już w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim i dotyczą ochrony środowiska, morskiego przewozu śmieci oraz emisji gazów cieplarnianych. Komisja chce pójść dalej i zrezygnować także z tych obowiązujących już dyrektyw, które są sprzeczne z celami wzrostu konkurencyjności. Eurodeputowani, zwłaszcza frakcja socjalistów i zielonych, jak komentują agencje informacyjne, w tym również Polska Agencja Prasowa, decyzję o wycofywaniu się z projektów legislacyjnych przyjęły mało entuzjastycznie. Komisja, będąca autorką tych projektów, nie ma obowiązku pytania posłów o zgodę, a jedynie musi ich poinformować, że wycofuje swoje wcześniejsze propozycje. Sama idea nie jest zła, ale forma nie do zaakceptowania, ocenił na przykład szef frakcji socjalistów Martin Schulz, krytykując to, że o tak ważnej sprawie eurodeputowani dowiedzieli się z prasy. Z kolei szefowie partii prawicowych, chadecji i liberałów, pogratulowali komisji inicjatywy wycofania projektów legislacyjnych. Mniej regulacji i mniej biurokracji. Tego chcemy, powiedział szef frakcji chadecko-konserwatywnej Hans-Georg Pöttering. W związku z odrzuceniem traktatu konstytucyjnego w referendach w Holandii i Francji, pierwszym krokiem w stronę skutecznego reformowania Unii i zbliżania jej do obywateli może być właśnie przeprowadzane odchudzanie prawa unijnego. Ta próba zbliżenia z jednej strony powinna znaleźć odpowiedź w zaangażowaniu i otwarciu z drugiej strony. Tylko wtedy organizm będzie funkcjonował pożytecznie i dynamicznie. A o to nam wszystkim, obywatelom Unii Europejskiej, chodzi.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
tu rozgłośnie Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.